Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Zostałem nagle wywołany do tablicy. Bardzo dziękuję. Cieszę się z tego powodu, ale musiałem zmienić od razu myślenie już nie o Centrum Kultury, tylko o tym dzisiejszym spotkaniu. Przypomniałem sobie, otrzymawszy temat chrześcijaństwa i judaizmu, kiedyś napisałem takie hasło, ten profesji religia, gdzie pisałem o relacji między chrześcijaństwem a judaizmem, a więc chrześcijaństwo i judaizm biblijny, a w drugiej części zwróciłem uwagę na wpływ teologów żydowskich na chrześcijaństwo w późniejszych wiekach, ale pomyślałem, trzeba coś nowego powiedzieć. Dziękuję Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów za zaproszenie. Ciągle odmawiam uczestnictwa w pracach Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, więc jakoś dzisiaj się rehabilituję troszeczkę. Pomyślałem sobie, proszę Państwa, iż trzeba by to zagadnienie przedstawić w trzech płaszczyznach. Mianowicie pierwsza, chrześcijaństwo a judaizm widziane oczami dokumentów Kościoła katolickiego. Druga część, mianowicie jak na relacje między chrześcijaństwem a współczesnym judaizmem patrzą teolodzy, teologowie chrześcijańscy. I trzecia, co ma tutaj do wniesienia Jan Paweł II. Jemu też to spotkanie nasze jest poświęcone. Zacznijmy pierw może od dokumentów Stolicy Apostolskiej. Powiedzmy tak, rodziły się ta teologia judaizmu, czy nowe spojrzenie może na judaizm w dokumentach Kościoła katolickiego, rodziła się, myślę, że z trzech takich wielkich nurtów. Pierwszego, krytyki żydowskiej dokumentów kościelnych. To bardzo widać w wielu dokumentach i dyskusjach. Drugi powód powstawania tej nowej teologii, nowego spojrzenia na judaizm. Oczywiście chodzi o teologię pozoświęcińską, teologię post-Auschwitz. Trzecia, która wynika oczywiście z tego drugiego, przedstawienie w sposób pozytywny obrazu Żyda i judaizmu, powiedzmy od razu tak, mając na uwadze relacje chrześcijaństwa i judaizm, nie można oderwać mówienia o Żydach. Nie można mówić o chrześcijaństwo, a judaizm w oderwaniu od Żyda. Każdy wyznawca judaizmu jest przecież Żydem. Ale dla tutaj naszych celów praktycznych i może teoretycznych założeń postarajmy się w jakiś sposób mówić o relacji chrześcijaństwo a judaizm. Więc proszę Państwa, krytyka w Soborowie Deklaracji Nostra Aetate, więc pierwszego dokumentu, który otwiera wzajemne relacje ze strony żydowskiej, polegała na tym, że Żydzi powiadali, a nic, dokument soborowy nie mówi o Żydach współczesnych. Ograniczając się tylko do przedstawienia wspólnego duchowego dziedzictwa, ale nie zajmuje swojego stanowiska wobec tego, co jest dla Żydów dziś najważniejsze, mianowicie relacje powstanie państwa Izrael, relacje do Holokaustu, nie podejmuje kwestii współczesnego judaizmu. No, krytyka zasadna, ponieważ faktycznie dokument soborowy mówi o wspólnym duchowym dziedzictwie, które łączy chrześcijan i Żydów, powołując się tylko na Pismo Święte, ale no w jakimś jednym miejscu zauważa tych współczesnych Żydów. Mianowicie mówi, jeśli wspólne nasze duchowe dziedzictwo jest tak wielkie, to zachęca się do wzajemnego poznania, który jest prowadzony przez dialog i braterskie rozmowy. No, to na pewno nie chodzi o Żydów biblijnych. Więc to krytyka oczywiście była w jakiś sposób uzasadniona. Zwracał na to uwagę m.in. Henry Sigman. To jest rok 75-76. Potem wspomnę jeszcze kilku innych żydowskich teologów i pionierów pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. Proszę Państwa, z tego wszystkiego, między innymi z tej oceny żydowskiej, rodzi się kolejny dokument, który jest rozwinięciem deklaracji soborowej Nostra Aetate, mianowicie wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate numer 4. Niektórzy powiadają, że z grudnia 74, inni ze stycznia 75, jedni i drudzy mają rację. Dokument został uchwalony w grudniu 74, publicznie przyjęty 3 stycznia 75 roku. Dokument ten z roku 75 zwraca uwagę już na współczesny judaizm, powiadając krótko, oczywiście nie odkrywamy tu Ameryki. ale pojawia się w dokumencie kościelnym zwrócenie uwagi na judaizm w takim znaczeniu. Historia judaizmu, powiada dokument 74, nie kończy się wraz ze zburzeniem Jerozolimy, lecz trwa dalej, rozwijając tradycję religijną, której znaczenie, jak sądzimy, nabrało zupełnie odmiennego sensu po Chrystusie, co jednak zachowuje wielkie bogactwo wartości religijnych. I tyle. W tym pięciostronicowym, czy sześcio, zależy od tłumaczenia, dokumencie, zwrócono uwagę na współczesny judaizm. Tekst poddany krytyce przez wielu teologów i pionierów pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, wspomniałem już Henry Zygmana, po 75 rok w Rzymie, a także w Jerozolimie 76, podczas obrad Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Tekst, który był potem jeszcze do którego analizy, rozwoju, spojrzenia na współczesny judaizm zachęcało wielu innych pionierów. Wymieniamy tutaj Gerharda Rignera. Nie należy zapomnieć o Marku Tanenbaumie, wiele razy gdzieś pomijanym. Gofreju Biguderze, Leonie Klenickim. I oni ciągle powtarzali, że w dokumentach kościelnych za mało się mówi o tym współczesnym judaizmie. Ciągle należało, wspominali się, no coś powinno być więcej. W teologii katolickiej to nie tylko ten judaizm czasów biblijnych, ale no rozwijajcie tą teologię. Piszcie, jeśli kolejny trzeci dokument jest w Stolicy Apostolskiej, już mówili więcej znacznie na ten temat i w sposób bardziej pozytywny, to właśnie jest między innymi owoc tej krytyki powtarzanej przez wiele środowisk żydowskich, które Kościół katolicki bardzo chętnie się wsłuchiwał. Mianowicie trzeci z dokumentów Żydzi Judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego, wskazówki do właściwego przedstawienia tych zagadnień 25 czerwca 1985 roku znacznie więcej miejsca poświęca współczesnemu judaizmowi. Przeczytam ten tekst. Historia judaizmu nie kończy się w 70 roku, a więc wrócenie do 74, ale dalej rozwija już się myśl nowa, pozytywna. Trwanie Żydów w wielkiej diasporze, która pozwoliła Izraelowi nieść na cały świat świadectwo, często heroiczne, jego wierności jedynemu Bogu i wynosić go pochwałami ponad wszystkim, co żyje, zachowując jednocześnie stale w centrum swojej myśli wspomnienie o ziemi przodków. Proszę Państwa, w dwóch pozostałych miejscach jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni dokument, który pisze o pozytywnie odnosi się do judaizmu pobiblijnego. Mianowicie dokument watykański stwierdza i przypomina o tym, iż Izrael pozostaje narodem wybranym po przyjściu Jezusa Chrystusa. Ponadto stwierdza również, że trwanie Izraela łączy się z nieprzerwaną tradytwórczością duchową w okresie rabinicznym, w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Tak więc, proszę Państwa, dokumenty Kościoła katolickiego powoli, w sposób pozytywny, wypowiadają się na temat judaizmu. Oczywiście nie odpowiadając na pytanie, jaka jest relacja, jeśli chodzi o zbawienie, historię zbawienia, między Izraelem, judaizmem pobiblijnym, a chrześcijaństwem. Kiedy tym judaizmem, który wedle starej teologii powinien przestać istnieć, skoro miał być przygotowaniem na przyjście Jezusa Chrystusa logicznie, a on ciągle trwa, ciągle zadaje nam bardzo trudne chrześcijanom pytania, chociażby pytanie o realizację Bożych obietnic mesjańskich. To, czego nie czynią dokumenty Kościoła, stara się i przedstawiają teologowie chrześcijanie. Istnieją w tej chwili cztery próby, powtarzane tu i ówdzie, rozwiązania owej tej kwestii. Mianowicie wymienienie po kolei, dużo miejsca nie zajmę, odsyłając do poszczególnych literatur. Więc judaizm i chrześcijaństwo byłby dwiema paralelnymi drogami zbawienia. To pierwsza droga. Druga powiada się, iż w wśród teologów chrześcijańskich przede wszystkim, że Izrael trwa w przymierzu, które nie zostało odwołane przez Boga. Chociaż teologii powołuje się na Izajasza 2 i Micheasza 4, idea pielgrzymujących narodów na Syjon. Czwarta idea to idea jednego niepodzielonego ludu Bożego, chrześcijan i Żydów. Oczywiście pierwsza z nich o dwóch paralelnych drogach zbawienia nawiązuje do żydowskiego filozofa Franza Rosenzweiga, którzy mówili, że jedno judaizm chrześcijaństwo, to upraszczając oczywiście, judaizm chrześcijaństwo to dwie równorzędne drogi zbawienia. Pan profesor Stanisław Krajewski chyba nawet mówił równocentre. Gdzieś tam wspominał w swoim tekście, w tej chwili mi się przypomniałem. Żydzi idą więc do Boga przez Torę, a chrześcijanie przez Jezusa Chrystusa. Ta myśl jest powtarzana w żydowskim też dokumencie WM, w którym czytamy, cytuję wprost, chrześcijanie poznają Boga i służą Mu przez Jezusa Chrystusa i tradycję chrześcijańską, Żydzi zaś przez Torę. Druga teoria, mówiąca o nieanulowanym przymierzu, podkreśla to, iż Bóg nie zerwał przymierza z Izraelem. Przymierze zawarte w Jezusie Chrystusie jest włączeniem przymierza, które zostało zawarte z Izraelem. Oczywiście ta teoria nawiązuje również do, oczywiście do listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 9,4, o której przypomniał wszystkim Jan Paweł II w czasie spotkania ze wspólnotą żydowską w Mogucji, to rok 82, kiedy to do oficjalnego tekstu, który był wcześniej przygotowany, nagle Jan Paweł II dodał słowa, iż dialog między chrześcijaństwem a judaizmem jest dialogiem między przymierzem zawartym, między nigdy nieodwołanym przez Boga przymierzem zawartym z Izraelem a Kościołem. O tym już to uwaga znalazła się w przemówieniu papieskim, na które nie była wcześniej umieszczona. Zwraca uwagę, jak wspominam sobie dzisiaj, ale na tym nie wysoko. Ja pamiętam. Cały czas. Proszę Państwa, to druga rzecz. Trzecia rzecz, więc chodzi idea powtarzająca Izajasz 2 i Micheasz 4, a więc o tym, iż chrześcijaństwo, chrześcijanie dołączą się w czasach ostatecznych do Izraela pielgrzymującego na górę Syjon. To trzecia z teorii. A czwarta, odwołująca się tym razem do listu do Rzymian 11:11, która podkreśla o tym, iż Bóg nie odrzucił Izraela jako ludu. Izrael jest w dalszym ciągu ludem wybranym. Oczywiście to są wszystko cztery teorie, po raz pierwszy zebrane i gruntownie opracowane w formie dokumentu przez teologów protestanckich, nie ukrywajmy tego, w dokumencie Kościół Izraelu, opublikowanym w 1996 roku, przez kościoły Konkordii Leuenbergskiej. To jest taka wspólnota kościołów, która powstała w 1973 roku w małej miejscowości Leuenberg w Szwajcarii. I oni, to jest ponad 100 kościołów z tradycji protestanckiej, której do nich należy. I oni opublikowali wspólny dokument na temat Kościół a Izrael i w tym dokumencie owe cztery teorie przedstawili. Te teorie są powielane tu i ówdzie w literaturze polskiej. Teologów, którzy powtarzają, zaliczyłbym na dwie kategorie. Podzielił tych, którzy odwołują się do tekstu Kościoła Leuenbergskiej i tych, którzy go pomijają. Proszę Państwa, wszystkie te cztery teorie nie odpowiadają jednej zasadniczej rzeczy, mianowicie jak gdyby nie odpowiadają na uniwersalność zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa. Że wedle myśli chrześcijańskiej oczywiście Jezus jest tym, który przyszedł do wszystkich. Tak krótko podsumujmy te cztery teorie. Dziękując wszystkim, którzy pracują nad przedstawieniem relacji między chrześcijaństwem a judaizmem w tych czasach pobiblijnych. Myślę, że z tego wszystkiego sprawę sobie dobrze zdaje papież Jan Paweł II, który chcąc przedstawić na niezmiernie pozytywnym świetle relacje między chrześcijaństwem, kościołem, a judaizmem, używa swojego specyficznego języka. Zachęcałbym wszystkich do głębokiej analizy tekstów i wypowiedzi papieża Jana Pawła II na ten temat. Myślę, że ta jego bogactwo wypowiedzi, jaka jest relacja między chrześcijaństwem a judaizmem, wynika chyba z tej takiej trudności, że no, trudno pod tymi czterema teoriami na przykład jakoś podpisać się chrześcijaninowi do końca. Papież używa takich wielkich sformułowań, które postaram się tutaj kilka z nich przytoczyć. Papież mówi o tym, że między chrześcijaństwem a judaizmem jest duchowa więź, która pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Papież mówi nawet, że jest to więź sakralna. Używa dalej sformułowania, jest to więź rodzicielska, z której wynika obowiązek wzajemnej miłości, poznania, obowiązek składania wspólnego świadectwa. Papież mówi, że Żydzi są braćmi w Panu, umiłowanymi braćmi, naszymi starszymi braćmi w wierze. W przemówieniu papieża Jana Pawła II do wspólnoty żydowskiej w Meksyku znajdujemy nawet takie stwierdzenie, że chrześcijanie mają swoim życiem potwierdzać, i Żydzi są naszymi starszymi braćmi. Koniec końców, proszę Państwa, owej relacji między Kościołem a Izraelem na pewno nie rozwiążemy. Święty Paweł, kończąc rozważania swoje na ten temat, mianowicie w samych rozdziałach listu do Rzymian, rozdziału między 9 a 11, na końcu stwierdza tak: jak niezbadane są wyroki Jego i niepojęte drogi Boga. Kto ogarnie myśl Pana, kto jest Jego doradcą. Z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak by się chciało zakończyć, chociaż to nie było kazanie. Ale zakończmy tą myśl stwierdzeniem apostoła Pawła, mianowicie o jakie niezbadane do głębokości są niepojęte drogi oraz myśli Pana, kto zdoła ogarnąć Jego myśli. Tekst może nie jest dosłownie, ale jadąc z Krakowa do Warszawy, zaczynałem się w Katolicach na wykładu. Nie miałem Pisma Świętego ze sobą, nie zabrałem. Także tak czy inaczej odsyłam Państwa na koniec do zakończenia listu apostoła Pawła, rozdziały 9 i 11, sławny hymn w wierszach 34-36. Dziękuję.